I powiedziałem też, że ten krzyż ma być wpisany i Jezus wpisuje go w naszą codzienność. Codziennie mamy żyć, umierać dla grzechu i umierać dla świata, a powstawać z martwych dla Chrystusa, dla Boga i dla życia w sprawiedliwości. I można by było powiedzieć, i to jest ważne, że właściwie nie ma dla nas opcji. Chrześcijaństwo bez krzyża nie istnieje. Chrześcijaństwo bez krzyża nie istnieje. Kto chce iść za Chrystusem i nie chce brać krzyża i nie chce na tym krzyżu umierać, tak naprawdę w jakimś sensie przestaje być chrześcijaninem, przestaje być uczniem Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 38 wiersz mówią tak. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. A Łukasz te same słowa przedstawia w taki sposób w 14 rozdziale, w 27 wierszu. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak mówi Jezus Chrystus do nas, do ludzi, którzy poszli za Nim, bo w Nim znaleźli drogę zbawienia. Myślę, że bardzo często tej radykalności w naszym życiu brakuje, dlatego że często zmagamy się z połowicznością nawrócenia czy odrodzenia w naszym chrześcijańskim życiu. Czasami doświadczamy łaski oczyszczenia i ją chętnie przyjmujemy. Czasami przyjmujemy chętnie łaskę przebaczenia, ale nie przyjmujemy tej dobrej nowiny, która mówi nam o drugiej części naszego życia, o drugiej części wyznania, które jest fundamentem naszego zbawienia. To powierzchowne odrodzenie nie jest czymś nowym w chrześcijaństwie. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, 43 wiersz i kolejne, zauważymy, że Jezus był świadomy, że są tacy ludzie, którzy idą za Nim, ale tak naprawdę tylko połowicznie. Doświadczają połowicznego nawrócenia. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go niezajętym. Że zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Ktoś przyjął łaskę oczyszczenia, ktoś przyjął łaskę odnowienia, ale ten dom, to wnętrze jest niezajęte, jest wymiecione i przyozdobione, ale puste. I wtedy co robi taki duch? Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Kiedy czytamy list do Rzymian, 10 rozdział, 9 wiersz, możemy zauważyć, że dobra nowina, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka, który w nią wierzy, że ta dobra nowina zaczyna się od wyznania. A kto wyzna, że Jezus jest Panem i że Bóg Go wskrzesił z martwych, zbawiony będzie, że Jezus jest Panem. W liście do Rzymian Paweł mówi, nikt bez Ducha Bożego nie może powiedzieć, Jezus jest Panem. I nikt, kto ma ducha, nie może powiedzieć, niech Jezus będzie przeklęty. Ale żeby powiedzieć, Jezus jest Panem, musimy mieć w sobie ducha. Nasze życie, nasz wymieciony przez przebaczenie dom musi być zajęty przez Jezusa Pana. Przez Jezusa Pana. A więc łaska oczyszczenia i nawrócenia musi wiązać się też z łaską poddania. I krzyż o tym mówi. Poddaję się Bożej woli, poddaję się Chrystusowi jako mojemu Panu. I kiedy Pan zapełnia twoje wnętrze, zajmuje twoje wnętrze, wtedy zły nie ma już do ciebie dostępu. Nie może wejść do twojego życia i nie może doprowadzić do tego, że twój stan po nawróceniu, po oczyszczeniu stanie się nagle gorszy niż ten, który był poprzednio. Ale żeby tak się nie stało, musisz naprawdę się odrodzić. Musisz przyjąć łaskę przebaczenia, ale też musisz wyznać, że Jezus jest twoim Panem, Panem twojego życia. Kiedyś byłem na pewnym wykładzie, na którym osoba z Anglii miała taką krótką charakterystykę postmodernizmu i współczesnego bałwochwalstwa, albo raczej bałwochwalstwa współczesnego, cywilizowanego świata. I ten człowiek powiedział: żyjemy w świecie, który nie uznaje żadnych autorytetów. Żyjemy w świecie, który nie uznaje prawd absolutnych. Żyjemy w świecie, który nie uznaje wartości absolutnych. Żyjemy w postchrześcijańskim, postmodernistycznym świecie, cywilizowanym, gdzie niemoralność staje się normą, a cnota i prawość dziwactwem. Niemoralność staje się normą, a cnota i prawość dziwactwem, gdzie kultura i zasady życia zmieniają się tak gwałtownie i globalnie, że dzisiejsze nasze nastoletnie dzieci mają więcej wspólnego z nastolatkami w Pekinie, Tokio i Londynie niż ze swoimi rodzicami. Słuchajcie, nastolatki często dzisiaj mają więcej wspólnego ze swoimi rówieśnikami w Tokio, w Pekinie, to bardzo daleko, w Londynie, niż ze swoimi rodzicami, a to bardzo blisko. Jest ogromna przepaść pokoleniowa. Jest ogromna przepaść kulturowa. Nie czytamy tak samo, nie myślimy tak samo, nie mówimy tak samo. Jak ja czasami słyszę nastolatków, którzy jadą gdzieś tam w miejscach takiej publicznej komunikacji albo gdzieś na ulicy i oni używają słów, które za moich czasów znaczyły coś zupełnie innego. A oni opisują w ten sposób piękno przyrody, piękno krajoby, innych rzeczy, to mi taki gul skacze, że krawata nie mogę zapiąć. Naprawdę. I dziwię się, mam im tłumaczyć, czy nie mam im tłumaczyć? Mam im powiedzieć, skąd, jaka jest etymologia tego słowa, ale jak zacznę im tłumaczyć, to się sam zaplączę w rzeczy, które nie chciałbym się zaplątać. Świat dzisiejszy jest zupełnie innym światem niż ten, w którym żyliśmy, powiedzmy tacy jak ja, jeszcze 15-20 lat temu. Młodzież ma dzisiaj, nasza młodzież, i to wystarczy zobaczyć, co oglądają, co czytają, czego słuchają. Ta młodzież ma więcej wspólnego ze swoimi rówieśnikami na krańcach naszej planety niż z rodzicami. To jest nasza odpowiedzialność, żeby ciągle być z nimi w kontakcie, żeby próbować troszkę nadążyć za pewnymi rzeczami. Ale taki jest świat. Co ciekawe, ideologią, wręcz religią, religią panującym w tym ponowoczesnym świecie jest świecki materializm, który niczego nie dostrzega poza życiem doczesnym, a największą wartość widzi w tym, co człowiek posiada. Stąd rozwój takiej dziedziny albo takiej ideologii, takiej formy wiary, mógłbym powiedzieć, którą możemy nazwać fundamentalizmem naukowym. Jest fundamentalizm chrześcijański, jest fundamentalizm islamski i powstaje w dzisiejszych czasach na naszych oczach fundamentalizm naukowy, który jest agresywnym ruchem ateistycznym, stawiającym sobie za cel wyzwolenie ludzi z jakiejkolwiek religii. Jego przedstawiciele dyskredytują religię jako źródło zła na świecie, ale zapominają, naprawdę zapominają, że największych zbrodni dopuścił się programowy ateizm komunizmu za czasów Stalina. Nie wiem, czy czytaliście albo widzieliście książkę Richarda Dawkinsa Bóg urojony. To jest przejaw właśnie tego fundamentalizmu naukowego. Kiedy ten człowiek pisze o tym, o czym wie, albo na czym się zna, jest naprawdę poruszający. Kiedy pisze o biologii, kiedy pisze o procesach biologicznych, ja powiem szczerze, jestem przejęty tym, co mówi. Ale kiedy pisze o religii, to tak jakby ślepy pisał o kolorach. Przepraszam wszystkich, którzy mają problem ze wzrokiem. To tak jakby ślepy pisał o kolorach. Głuchy pisał o muzyce. Kompletnie nic o tym nie wie. Ale wini za wszystko religię, a najbardziej chrześcijaństwo. I tak się zastanawiam, czemu w tej jego książce, którą pisał w Anglii, w cywilizowanym świecie bezpiecznym, bo jakby pożył trochę w komunizmie, to może by ateizmu miał dość na wiele lat, Ale pisze w Anglii i pisze o chrześcijaństwie, a nie o islamie. Zastanawiam się czasami, bo wie, że chrześcijanin nie podniesie na niego ręki. Natomiast gdyby pisał to samo, co tam pisze, w tej książce o chrześcijaństwie, pewnie już dawno z granatem w kieszeni i to odbezpieczonym chodził. I nawet by o tym nie wiedział. Znaczy, by to krótko byłoby. Pewien człowiek, rabin, doktor Jonathan Sacks, stwierdził, że w dzisiejszym świecie panują pewne bóstwa, pewne idole, współczesne bałwany, którym ludzie oddają cześć i poświęcają swoje życie. I wymienił kilka. Ja je wymienię. Pierwszym idolem współczesnego świata cywilizowanego jest wysokie poczucie własnej wartości, za którym nie stoi żadne poświęcenie i praca. Wysokie poczucie własnej wartości. Jestem kimś, ale za tym nic nie stoi. Żaden wysiłek i żadna praca. Sława, za którą nie stoją żadne osiągnięcia. Dzisiaj sławni są ludzie, kiedy robią nawet największą głupotę. Są gotowi zrobić największą głupotę. Bez wysiłku, żeby tylko być sławni. Seks bez żadnych konsekwencji. To dzisiejsze bóstwo, któremu ludzie bogacenie się bez brania odpowiedzialności za innych. Czysty egoizm. To jest kolejne bóstwo. Pogoń za osiągnięciem przyjemności bez żadnego wysiłku i wyrzeczeń. Nastawienie na przyjmowanie różnych doznań bez chęci do zobowiązań i poświęcenia się komuś lub czemuś. Szczerze powiedziawszy, to jak myślę o tym ostatnim, to myślę, czy czasami w Kościele tak często właśnie nie bywa. Kiedy ludzie bardzo chętnie przyjmują, bardzo chętnie słuchają, a kiedy trzeba się zaangażować i coś z siebie dać, to jakoś nikt nie ma czasu. Pamiętam, jak ktoś powiedział mojej żonie, no wiesz, ja nie mogę pojechać na ten obóz dziecięcy, na który wysyłam swoje dzieci chętnie z wami. Nie mogę tam posłać moich dzieci, nie mogę tam z wami pojechać, bo ja muszę spędzić czas z moim mężem. I moja żona zapytała tej osoby, a czy ja nie powinnam spędzić czasu z moim mężem? Też powinnam. A więc mamy takie założenie, że inni poświęcą się, kiedy my będziemy spędzać miło czas. I nie mamy ochoty poświęcać się dla innych, nawet jeśli ci inni poświęcają się dla nas. To jest kolejny z bóstw, którymi się w tym świecie kierujemy. Myślę, że mamy dzisiaj takie do czynienia z naturalnym, gwałtownym rozwojem idei materialnego dobrobytu, takiej chęci skupiania się na sobie i życia w komforcie. To jest główny cel życia bardzo młodych ludzi już dzisiaj. Świat stał się cmentarzem starych ideałów, na którym wyrasta dzisiaj kult rzeczy materialnych, kult sławy i mamony. Te bóstwa są tak wielkie i tak bardzo czczone przez ludzi, że ludzie gotowi są oddać tym bóstwom wszystko. Własną cześć, własne zdrowie, a nawet zapłacą za nie zdradą sobie najbliższych ludzi. Taki jest współczesny świat, według tego wykładowcy, o którym powiedziałem. Można by było zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zmienić tendencję, tą globalną tendencję świata? I mogę powiedzieć, że raczej nie. Świat będzie się pogrążał w złu. I ta globalna tendencja będzie właśnie taka. Ale jest pewien świat, który możesz zmienić i na który możesz mieć zawsze wpływ, i to pozytywny wpływ. Tym światem, na który masz wpływ i możesz zmienić, jest życie twoje i moje, życie każdego z nas. Ten świat możesz zmienić i możesz go uchronić od tej globalnej tendencji. Więcej, ten świat, który możesz zmienić i możesz go uchronić od globalnej tendencji, to twoja rodzina. Możesz ją od tej globalnej tendencji uchronić. Świat, który możesz zmienić, na który masz wpływ i możesz go uchronić od tej globalnej tendencji, to świat życia twojego zboru. Świat, który możemy i powinniśmy uchronić od tych globalnych tendencji, to Kościół, którego jesteśmy którego jesteśmy częścią. to już jakiś rodzaj zmęczenia. Wiecie, i czasami, kiedy patrzę na Kościół i globalne tendencje, to zauważam, że są takie kościoły, które mają takiego tak zwanego drive'a. Drive'a na to, żeby zmieniać swoje standardy i dopasowywać ich do globalnych tendencji. Skoro dzisiaj ludzie nie są w stanie słuchać wykładów czy kazania, które trwa pół godziny lub więcej, a jedynie potrafią przyjmować obrazki, nagle zaczynają opowiadać bajki, historie, obrazki, filmy pokazują, byle tylko ludzie się nie znudzili. I nagle się okazuje, że globalna tendencja jest taka, im bardziej posuwamy się w dół ze swoimi standardami, tym ludzie mniej do nich dorastają. I po 10 latach okaże się, że już nic nie będziesz im mógł powiedzieć. Nie powiesz im, żeby czytali Biblię, tylko żeby przeczytali sobie biblijny komiks, gdzie będą wybrane fragmenty, na czerwono zaznaczone, żeby nie mieli wątpliwości. Tak powiedział Jezus. Najlepiej jedno zdanie, może zapamiętają. A i rysunek. I przebaczone ci są twoje grzechy. I jakaś tam, nie wiem, postać taka czy inna. Skoro ludzie w tej globalnej tendencji ciągle ze standardami idą w dół, Kościół musi zachować swoją linię. Musi trzymać wysoko standardy, bo kiedy Kościół trzyma wysokie standardy i ludzie to widzą, że nie mogą ich nagiąć, to mają tendencję do nich dorastać. I może na początku wcale im się nie będzie chciało, ale z czasem jest tak, jak trochę z kołem. Ludzie nagle idą za jakąś modą. W zborach też to widać, tak? Idą za jakąś modą i za tą, i za tamtą, i za siantą, a później nagle po 5-6 latach mówią, nie. Najlepszy jest konserwatyzm. Odrobina konserwatyzmu nikomu jeszcze nie zaszkodziła. I wracają do punktu wyjścia, który kiedyś kontestowali i mówili, tak nie może być. A dzisiaj w nim są. I bardzo dobrze się czują. I jak patrzą na nowych, którzy próbują zmieniać i zaklinać rzeczywistość, śmieją się i mówią, a, poczekamy, dorośniesz, przejdzie, ale w tym zdrowym sensie przejdzie. Nie chodzi o to, żeby pozbyć się pewnej gorliwości, życia w takim płomiennym duchu służąc Panu, ale chodzi o pewne takie rozgorączkowanie w myśleniu i w standardach. Trzymajmy w zborach standardy nauczania i tego, co mówimy do ludzi. Nie opowiadajmy bajek i historyjek. Nie ilustrujmy rzeczami, które pomogą ludziom zrozumieć tak, jakby byli w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dorośniemy do standardów, jeśli tych standardów się będziemy trzymać. Ja na przykład nie podzielam zachwytu niektórych braci, którzy powiadają, a tam w takim i w takim zborze to już nawet takiego sakralnego języka nie używają i nie mówią, że to jest kaplica, tylko że to jest hala koncertowa. No i może to kogoś rusza. Tylko że za jakiś czas to małe odstępstwo dzisiaj będzie wielkim odstępstwem w przyszłości. Tak jak odegniesz ten liniał dzisiaj w tym małym elemencie, może się okazać, że to odchylenie za parę lat stanie się bardzo wielkim odchyleniem. I nagle się okaże, że ludzie nie będą chodzili do kościoła, tylko do jakiegoś takiego klubu socjalnego, gdzie się spotykają, kawkują, gdzie broń Boże, nikt nie głosi słowa, bo poprawność polityczna na to nie pozwala. Takie są globalne tendencje. Trzymajmy standardy. Trzymajmy się słowa. Głośmy słowo. Jak to powiedział pewien pastor do pewnego brata, który chciał opowiadać o swoim życiu prywatnym. Głoś słowo. Głośmy nieustannie słowo. W jaki sposób zło panoszy się na świecie i świat przenika do kościoła? Skąd się bierze zło na świecie? Można starać się winić wszelkie moce diabelskie o wszelkie zło na ziemi, ale namacalna prawda jest taka, że głównym autorem zła i wszelkiej nieprawości tego świata jest człowiek. Jesteśmy my. Bo to ludzie, a nie demony, kradną, kłamią, mordują, Kłócą się, gniewają, prowadzą wojny, cudzołożą, głoszą herezję, uprawiają bałwochwalstwo i czary, są chciwi i żądni bogactwa. To nie kto inny, to ludzie. Czasami niektórzy są inspirowani przez złego. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, my mamy naturalną skłonność do złego. Szatan nie musi nas pilnować, żebyśmy robili coś złego. Wystarczy, że się oddzielimy od Boga, a zaraz wpadniemy w bagno grzechu. Taka jest nasza natura. Taka jest nasza naturalna skłonność. To człowiek ma zepsute serce. I Jeremiasz 17:9 o tym mówi. Człowiek ma zepsute serce. I nie ma nic bardziej zepsutego niż ludzkie serce. Więc my jesteśmy autorami zła na świecie. To my i przez nas zło w świecie się panoszy. A skąd bierze się zło czy świat w Kościele? Jeśli świat jest systemem pewnych przekonań moralnych, obyczajowych, kulturowych i duchowych, którymi żyją ludzie tego świata, zaślepieni przez władcę tego świata, który jest wrogiem Boga i Kościoła, to należy stwierdzić, że ich wpływ na Kościół może odbywać się i odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem ludzi. Jakich ludzi? Ludzi Kościoła. Świat nie wchodzi do Kościoła inaczej, jak przez konkretnych ludzi. Przez nas. I kiedy świat się panoszy w Kościele, to nie dlatego, że diabeł nagle został zerwany z uwięzi i panoszy się w zborze, skacze między ławkami, trzeba go związać, zakneblować i wyrzucić i już nie będzie. Nie. Diabeł tego nie musi robić. To my wnosimy świat do Kościoła. I po czym poznajemy, albo po czym można poznać, jakie są symptomy tego, że świat wkrada się do naszego życia, a przez nasze życie do Kościoła. Po czym można to poznać? Pierwszym symptomem, na który opisałem sobie, to jest śmierć ideałów. Śmierć ideałów. Objawienie świętego Jana, 2:4, mówi o takiej śmierci ideałów. Oto zbór w Efezie. I do tego zboru Bóg kieruje list, słowo ostrzeżenia, napomnienia i powiada: zgubiłeś, straciłeś pierwszą swoją miłość. Można by było powiedzieć, że w jakimś sensie obrazowym Bóg powiedział: straciłeś swoje ideały, którymi kiedyś na początku żyłeś. Umarła twoja gorliwość dla Pana. Umarła twoja wiara w ideał świętego i pobożnego życia. Umarło twoje pragnienie naśladowania Jezusa. Kiedy twoje życie staje się cmentarzyskiem dawnych ideałów, zakopanym pod cynicznym stwierdzeniem, to nie działa, to się nie opłaca, wtedy świat zaczyna dominować w twoim życiu, a przez ciebie wkrada się do Kościoła. Drugim symptomem jest poczucie żalu za utraconymi możliwościami. Dzieje się tak, gdy patrząc na bogatych tego świata, żałujesz, że nie poszedłeś ich drogą. Dzieje się tak, gdy patrząc na rozpustę tego świata, żałujesz, że ciebie to omija. Dzieje się tak, gdy widzisz, że ludzie bez skrupułów zdobywają więcej i dochodzą wyżej niż wierzący, żałujesz, że ty wciąż masz skrupuły, by wybrać drogę na skróty. Czy to uczucie jest czymś nowym w Kościele i wśród ludzi wierzących? Nie, ale takie uczucia są. Psalm 73 o tym mówi. Autor tego psalmu mówi: o mało nie zginąłem, o mało się nie poślizgnąłem i nie zginąłem na wieki, bo zacząłem mieć żal w swoim sercu z tego powodu, że widziałem ludzi tego świata, którym się świetnie powodzi, a mój lud nie widział w tym nic złego. I ja zacząłem myśleć: szkoda, 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 szkoda. I nagle zobaczyłem, że jest coś ważniejszego. Że ja mam dział, którego oni nie mają. Mam dziedzictwo, którego ten świat nie ma. I ci ludzie nie mają. I kiedy przychodzi koniec, ja wiem, dokąd idę. A kiedy przychodzi dla nich koniec, nagle dowiadują się, dokąd idą. I wcale z tego powodu nie są szczęśliwi. Są gotowi. Są gotowi ostrzec swoich bliskich, ale wtedy już jest koniec. Wtedy tu już jest koniec. W Ewangelii Łukasza jest wizja piekła. Bogacza i biedaka, którzy umarli w jednym czasie. Jeden był na łonie Abrahama, w Edenie, w raju, w Bożym Królestwie, a drugi był w Hades, w piekle i cierpiał nieustannie, nieustannie, nieustannie. Miałeś czas, żeby pojednać się z Bogiem, ale nie zrobiłeś tego. Ale te pragnienia czasami pojawiają się w ludziach wierzących i Psalm 73 o tym mówi. Trzecim symptomem jest tolerancja dla życia w grzechu. Możesz to zobaczyć, gdy nagle uświadamiasz sobie, że żyjąc w jakimś grzechu, nie czujesz już wyrzutów sumienia. Możesz to zobaczyć, gdy decyzja o kolejnym twoim kompromisie i grzechu przychodzi ci coraz łatwiej. Możesz to zobaczyć, gdy w dyskusji nad czyimś chrześcijańskim życiem zupełnie akceptujesz fakt, że ta osoba żyje w jawnym i jednoznacznym grzechu. Kiedy ci przestaje to przeszkadzać, to znaczy, że świat zaczyna wkradać się do twojego życia. Czy to jest coś nowego w Kościele? Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział od 1 wiersza mówi, że nie, to nie jest nic nowego. Słyszę, mówi Paweł, słyszę się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, a wyście do zboru w Koryncie, mówi, obdarowanego charyzmatycznie, do tego zboru mówi, a wyście wzbili się w pychę. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takich uczynków się dopuścił. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas. Usuńcie stary kwas. Ci ludzie myśleli sobie, wow, no Boża łaska jest taka potężna, że nawet taki grzech Bóg toleruje albo przebacza. A więc nie musimy z tym nic zrobić. A Paweł im mówi, nie macie się czym chlubić. Ten jeden grzech zakwasi cały zaczyn i zniszczy was, wasz cały zbór. Jeśli zaczynasz tolerować grzech w swoim życiu i w życiu innych ludzi i nie robi ci to różnicy, to jest symptom, że świat zaczyna wkradać się do twojego życia. Kolejnym symptomem jest brak zainteresowania osobistą społecznością z Bogiem i służbą dla Niego. Kiedy znikasz ze zboru i z nabożeństw bez poczucia straty, wtedy zaczyna się objawiać w tobie świat. Kiedy tygodniami nie modlisz się i nie czytasz Biblii i nawet tego nie zauważasz, wtedy to się objawia, świat w twoim życiu. Kiedy zbór, zaangażowanie w służbę, ewangelizacja, modlitwa i relacje z wierzącymi przegrywają z twoją kanapą, z twoim telewizorem, z jakimś pubem, do którego idziesz, z piwem, z meczem, który oglądasz, z działką, na którą chodzisz, kiedy to wszystko przegrywa z tym, to co jest ważne i istotne, społeczność z wierzącymi przegrywa z tymi przyzwyczajeniami. Wtedy nagle możesz powiedzieć, świat wchodzi do mego życia. Jeremiasz w 2 rozdziale swojej księgi w bardzo przejmujący sposób przedstawia skargę Boga. Skargę Boga żywego, który mówi, zobaczcie, czy widzieliście coś takiego w całym świecie? Nawet wśród pogan nie ma czegoś takiego. Oto mój lud, którego jestem Bogiem. Nie tak jak poganie, którzy mają swoje bóstwa i tysiącami lat oddają cześć swoim bóstwom. Mój lud odrzucił mnie. Zamienił Boga żywego, źródło wody żywej, na cysterny, dziurawe, które nie mogą wody zatrzymać i zaspokoić pragnienia. Zdradzili mnie, zerwali ze mną więzi, zdziczeli. Ci, których zasadziłem, zdziczeli. Można by było powiedzieć, zrób wszystko, żebyś przez wpływ świata na twoje osobiste życie nie zdziczał i żeby Bóg kiedyś nie musiał ciebie odciąć od pnia, od korzenia, w którym wszyscy mamy początek. Od korzenia, od pnia krzewu winnego, którym jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ja sobie tak pozwoliłem, że w tej sesji nie będę mówił wszystkiego dokładnie tego, co mówiłem tydzień temu, więc jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie zamówić dodatkowe płyty, nie żeby promować siebie samego, ale ze względu na to, że nie miałem okazji wszystkiego powiedzieć, na pewne rzeczy chcę dzisiaj zwrócić, na które nie zwróciłem uwagi w poprzednim wykładzie, w poprzednim tygodniu. Kiedy mówimy o świecie, że on przychodzi razem z nami i z tym, co jest w nas, do Kościoła I my ten świat wnosimy. I jego wpływ na nasze życie wnosimy i wpływamy w ten sposób na Kościół. To musimy zdać sobie sprawę, że Biblia zadaje nam pytanie o to, co wypełnia nasze wnętrze. Co wypełnia twoje wnętrze? I to jest bardzo ważne i praktyczne pytanie, bo to jest pytanie o to, jak żyjesz. Co wypełnia twoje wnętrze? To jest pytanie o to, jak żyjesz. To jest pytanie, które każe ci spojrzeć krytycznie na wszystkie twoje aktywności. Na to, jak oglądasz telewizję i co w niej oglądasz. Jak spędzasz wolny czas. Jak prowadzisz swój biznes. Jak spędzasz wakacje. Jak się ubierasz. Jak się odżywiasz. Jak wydajesz swoje pieniądze. A nawet na kogo głosujesz. Jak traktujesz współmałżonka, przyjaciół, bliźnich. Jak angażujesz się w życie Kościoła i w dzieło ratowania zgubionych ludzi. Co wypełnia twoje wnętrze? To jest pytanie praktyczne o to, jak żyjesz. Ale to też jest pytanie o to, czym się karmisz. Czym w sensie duchowym się karmisz? Od naszej diety, od tego, co spożywamy, zależy nasze zdrowie w sensie fizycznym. Ale też od tego, czym się karmimy, zależy nasze wnętrze i duchowe nasze zdrowie. Bo to, czym się karmimy, wypełnia nasze wnętrze. A z tego, jakie jest nasze wnętrze, wypływają nasze czyny. Bo jaki jesteś wewnątrz, bo jaki jesteś wewnątrz, taki jesteś na zewnątrz. I mówi o tym Ewangelia Mateusza. Współczesna psychologia też o tym mówi, ale Ewangelia Mateusza dużo wcześniej o tym mówiła. I Jezus właśnie wypowiedział takie słowa. 15:9 Ewangelia Mateusza. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, ale też zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. A skąd się tam to bierze? To zależy od naszej duchowej diety. Jeśli żywisz się w sensie duchowym byle czym, to i twoje życie jest byle jakie. Jeśli karmisz się byle czym, a chcę ci powiedzieć, że byle czym możesz się nakarmić wszędzie. Byle czym możesz się nakarmić wszędzie. Tak jak byle czym w sensie fizycznym możesz się nakarmić wszędzie. Tych McDonald'sów czy innych takich fast foodów jest mnóstwo wokół nas. Byle czym możesz się nakarmić wszędzie, na każdym rogu ulicy. Ale żeby dietę stosować, musisz postępować rozsądnie. Musisz wybierać to, co jesz. I żeby się nakarmić duchowo w sensie wartościowym, dobrym, zdrowym. Żeby napełnić swoje wnętrze czymś, co później ma wpływ na twoje zachowanie i na świętość twojego i sprawiedliwość twojego zachowania. To musisz być rozsądny. Musisz sobie planować. Musisz pilnować tego, co jesz. Czym trzeba się karmić, żeby zachować siebie nieskalanym wewnętrznie? Oczywiście Słowem Bożym. Słowo Boże to pokarm. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. To jest podstawa naszej duchowej diety. To jest fundament naszej duchowej diety. Jeśli zaniedbujesz słowo w swoim życiu, jeśli zaniedbujesz nabożeństwo, na którym Bóg może bezpośrednio, dyrektywnie do ciebie przemawiać i poruszać twoje serce i je zmieniać. Jeśli zaniedbujesz te wszystkie kontakty czy te wszystkie źródła, przez które Bóg mówi do ciebie bezpośrednio, wtedy nie dbasz o tą duchową dietę i niszczysz swoje wnętrze, a zniszczone wnętrze niszczy, albo jest rodzi pokręcone, zniszczone zewnętrzne życie. A więc od tego, co jesz, czym się duchowo karmisz, zależy twoje wnętrze, a z tego wnętrza wypływają twoje zewnętrzne czyny. Jeśli karmisz się sprawiedliwością, żyjesz sprawiedliwością. Jeśli karmisz się złem i grzechem, żyjesz złem i grzechem. To, z czym obcujesz, to, z kim się zadajesz, to, czym się karmisz, ma wpływ na jakość twojego życia. To, o czym myślisz, ma wpływ na jakość twojego życia. Kiedy apostoł Piotr próbował napominać Jezusa Chrystusa, że to, co on zapowiada na swój temat, nie przyjdzie na niego, a zapowiadał, że będzie musiał umrzeć, że będzie wydany, że będzie ubiczowany i ukrzyżowany i będzie wydany na śmierć. Piotr bierze go na stronę i mówi: Panie, no co ty wymyśliłeś? Nic takiego ciebie nie spotka. Nic takiego ciebie nie może spotkać. Wtedy Jezus mówi do niego: idź precz, szatanie. A inne przekłady mówią, stań za mną, przeciwniku, stań za mną. Stań za mną, stań tam, gdzie jest twoje miejsce. Stań za mną i idź za mną. Nie przeszkadzaj mi w mojej drodze. Dlaczego tak Jezus do niego powiedział? Dlatego, że, i dodaje, bo nie po Bożemu myślisz, ale po ludzku. Nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. I Piotr miał pewien problem, tak jak wszyscy apostołowie. Miał ten sam problem. Jemu się wydawało, że on znalazł złote jajo, a tym złotym jajem, czy złotą kurą znoszącą złote jajka jest Jezus. Oto Jezus, który jest Mesjaszem, który zapowiada powstanie nowego królestwa. Ten Jezus, który gromadzi wokół siebie tysiące ludzi. Ten Jezus wybrał ich, żeby byli jego najbliższymi współpracownikami. No ja już bym miał tam ciepło w sercu. Skoro ja jestem najbliższym współpracownikiem Jezusa, to co będzie, kiedy ten Jezus ustanowi Królestwo Boże? No kim ja tam mogę być w tym Królestwie Bożym? No, ja tak sobie pomyślałem, że on mógłby być ministrem od transportu i komunikacji. Albo od rybołówstwa jakiegoś, albo od czegoś innego. Może każdy z nich. A Słowo Boże mówi, że oni byli przejęci, uczniowie Jezusa, ci najbliżsi, byli przejęci tym, kto jest z nich największy. Kto gdzie powinien siedzieć, po prawicy czy po lewicy Jezusa. Oni byli przejęci tym, co ludzie myślą, ale kompletnie nie myśleli o tym, co Boże. I kiedy Jezus mówi śmierć, i kiedy Jezus mówi cierpienie, naznacza moją drogę, on mówi, nie może tak być. Bo razem z tobą umrą moje marzenia. A on mu mówi, jeśli chcesz iść za mną, stań za mną, naśladuj mnie, bo taka jest moja droga. Jeśli pójdziesz za mną, twoje marzenia, niektóre umrą, ale niektóre spełnią się. Zobaczysz to w przyszłości. I myślę, że dzisiaj jest ważne zadać sobie pytanie, co wypełnia moje wnętrze, czym żyję, czym się karmię, jak żyję, to jest pytanie o twoje dzisiaj, o twoje codzienne postępowanie. I chcę powiedzieć jedną taką rzecz. List do Kolosan też mówi w 3 rozdziale od 1 do 6 wiersza, żebyśmy ciągle myśleli o tym, co w górze, żebyśmy ciągle myśleli o tym, który siedzi po prawicy Ojca, o Chrystusie. I to powinna być nasza główna myśl i nasz główny cel. To powinno wyznaczać kierunek naszego życia. Ale kiedy mówimy o tym wnętrzu i mówimy, jak ważne ono jest dla naszego codziennego postępowania, to chcę powiedzieć, że świat na zewnątrz nie jest taki groźny jak świat wewnątrz. Świat na zewnątrz, nawet najgorszy, łącznie z tymi wszystkimi rzeczami, które przynoszą ludziom największe zyski na świecie. Jak to powiedział Kazimierz Sosulski, nie dodając o jaki przemysł chodzi, tak? Te wszystkie rzeczy na zewnątrz nie są tak złe, albo tak niebezpieczne, przepraszam, złe są, ale są, nie są dla ciebie tak niebezpieczne jak świat, który jest w tobie. Bo kiedy oglądasz telewizję, szukasz w niej to, co jest w twoim wewnętrznym świecie. I znajdziesz zawsze to, czym w środku żyjesz. Jeśli patrzysz na internet i korzystasz z internetu, to znajdziesz tam to, czego tak naprawdę szuka twoje wnętrze, bo ono jest tym przepełnione. A więc to nie to, co zewnętrzne jest dla nas tak bardzo niebezpieczne. Nad tym można zapanować, nad tym, nad czym musisz zapanować, to jest twoje wnętrze, bo świat rodzi się tutaj. Świat, przed którym musisz chronić Kościół, świat, przed którym musisz chronić samego siebie, rodzi się tutaj. I kiedy ludzie do ciebie przychodzą i mówią, świat, 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 to powiedz im, ty się zajmij swoim światem. Ty się zajmij swoim światem, który jest w tobie. Bo ludzie u innych próbują stłamsić i zniszczyć to, z czym sami mają kłopot. Z czym sami mają kłopot. Świat zewnętrzny nie jest tak niebezpieczny jak świat wewnątrz. Świat, który kryje się w naszym wnętrzu, to jest prawdziwe bagno. To jest prawdziwe bagno. Jeśli siedzi w nas zło, złośliwość i grzech, to zawsze wyjdą one na jaw, gdy się go przyciśnie okolicznościami, relacjami czy odpowiednią okazją. Jeśli zło jest w tobie, to jeśli ktoś ci stanie na palec w tramwaju, w autobusie, gdziekolwiek, od razu mu to pokażesz. Jeśli w tobie jest złość i taka naturalna złośliwość, mógłbym powiedzieć nawet taka bezinteresowna złośliwość. Jeśli w tobie jest, to kiedy ktoś ciebie naciśnie, kiedy spotkasz niewłaściwego człowieka, albo nagle będziesz miał okazję, to dasz temu upust. A jeśli jest w tobie dobro, dobroć i miłosierdzie, to objawią się zawsze. To objawią się zawsze i to niezależnie od okoliczności i niezależnie od ludzi, jakich spotkasz. Nawet jeśli spotkasz nieprzyjaciela, to jeśli jest w tobie dobro, dobroć i miłosierdzie zawsze się objawią. I zobaczcie, jaki jest kontrast między Jezusem a tak zwanymi świętymi braćmi czy siostrami w naszych zborach. Tymi świętymi, którzy tak dbają o świętość i często wszystkim tłuką do głowy, że nie wolno im tego, że nie wolno im tamtego, czy jeszcze tamtego. Jaka jest różnica między jednymi a drugimi? Ja pamiętam taką osobę świętą, która się uważała za świętą i kiedy siedziała czasami w zborze, to wokół niej zawsze było puste miejsce. Tak mniej więcej na jedną osobę. Nikt nie chciał koło niej siedzieć. Nikt nie chciał koło niej siedzieć. Bo kiedy było zwiastowane kazanie, on tam mówi. I zawsze tak było. To żeby słyszeć lepiej kazanie, ludzie się od niej odsuwali. Bo zawsze jakoś komentowała, bo zawsze coś dodała, bo zawsze coś powiedziała, bo zawsze coś skrytykowała. I to była święta osoba w jej oczach. I teraz pomyśl o Jezusie. O Jezusie, który był najświętszą osobą na świecie. A jednocześnie najbardziej magnetyczną osobowością świata. Kiedy się gdzieś pojawił, to ci święci tak zwani nie mogli do niego dojść. Nie chcieli do niego przychodzić. A kto do niego lgnął? Kto do niego lgnął? Grzesznicy tego świata. Ludzie z nieuporządkowanym życiem, ludzie załamani życiem, ludzie sponiewierani grzechem po prostu lgnęli do Niego jak do magnesu. A więc taka osobowość i tę osobowość miał Jezus. Tę osobowość miał Jezus. Świat, z którym musisz walczyć, to świat w tobie. I jest taki przykład mi znany, pewnego zboru, bardzo tradycyjnego i bardzo rygorystycznego. Ten zbór miał dwie siostry. Dwie siostry, które już były długo wierzące, ale te dwie siostry rywalizowały między sobą w jakości swojej pobożności. Jeśli jedna modliła się na językach pięć minut, to druga chciała sześć. Jak tamta kończyła, to tamta zaczynała. Nikt inny nie miał już głosu w tej społeczności, bo one między sobą rywalizowały. I chcę powiedzieć, tak naprawdę świat nie był poza tym zborem. Świat był w tym zborze, w tym duchu rywalizacji tych dwóch sióstr. W tym samym zborze był pewien brat, który kiedy przychodziły młode kobiety do tego zboru, często dopiero co nawrócone i nosiły jeszcze pierścionki na swoich rękach, to kiedy się z nimi witał, to intencjonalnie, witając się z nimi, widząc, że mają taki pierścionek, ściskał im ręce. Jeśli ktoś wie, co to znaczy, to wie, o czym mówię. A jeśli ktoś nie wie i ma obrączkę, to niech poprosi kogoś, go ścisnie w tą rękę. Kiedy odpowiednio ustawimy taki pierścionek czy obrączkę i ściśniemy rękę, to tak, jakbyśmy komuś miażdżyli dłoń. I to był taki święty brat, który zawsze stawał przed nabożeństwem, żeby się pomodlić. Siadał z namaszczeniem, czytał Biblię. Ściskał z jeszcze większym namaszczeniem ręce młodych kobiet. A potem się ogastało, że molestuje swoje córki w ukryciu domu. I czasami tak jest, że ten świat, który jest na zewnątrz, nie jest taki niebezpieczny, jak ten świat, który jest wewnątrz. To jest zło, z którym musimy walczyć. Ale na koniec, tak spróbuję bardzo szybko powiedzieć. Nie będę mówił dzisiaj o wolności chrześcijańskiej, ale chcę powiedzieć o powołaniu chrześcijańskim. O chrześcijańskim powołaniu w kontekście świata, którego nie możemy wpuścić do Kościoła. Wiecie, Słowo Boże mówi nam, że szatan ma w nas naturalny przyczółek. Tym naturalnym przyczółkiem w nas jest stara nasza natura, stary nasz człowiek. Ta zła, cielesna natura, która ma naturalną skłonność do złego, do grzechu. Słowo Boże w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi, że ten stary człowiek został przybity do krzyża, został zabity. i zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Ale mamy taką tendencję, że my, kiedy widzimy trupa, to próbujemy go reanimować. A więc rzuciliśmy się jakoś tak nachalnie po nawróceniu na tego trupa żywego, to znaczy nieżywego trupa, i próbujemy go reanimować. Jak byłem w szkole średniej z Tomkiem Ropiejko, byliśmy w tej samej klasie, mieliśmy jednego profesora od WF-u, który miał już grubo po chyba 70, ale miał taką kondycję, że my wszyscy po prostu zazdrościliśmy jemu. I kiedy pamiętam jesienią, a jestem z Gdańska, więc w Brzeźnie mieliśmy szkołę, wybiegaliśmy na plażę i biegliśmy po tej plaży wszyscy razem. Był sztorm, fale wielkie. I nagle okazało się, że jak biegniemy, to wypłynął taki człowiek, no trup, topielec. Wypłynął. No i nasz profesor, zawsze pełen życia, podbiegł do niego i mówi: chłopaki, musimy go ratować. Najgorsze było to, że po tym topielcu było widać, że leżał tam już chyba 2 tygodnie, mniej więcej. Zielony był cały, napompowany był cały. On mówi: dobra, to jedni za ręce, a drudzy usta usta. Cóż, śmialiśmy się, że jak zaczniemy machać tymi rękoma, to mogą nam zostać w ręku. To była tragedia ludzka, ale wtedy to była komiczna sytuacja. Ale mi się wydaje, że czasami tak jest z naszą starą naturą. My się jakoś do niej dobieramy i próbujemy ją reanimować. Próbujemy ją karmić. Karmimy ją różnymi rzeczami. Ona się odradza i zaczyna żyć. Zaczyna żyć swoim życiem i ściągać nas niebezpiecznie z drogi pańskiej. I co wtedy powinniśmy zrobić? Do czego jesteśmy powołani? Wiecie, jest taka tendencja, by mówić, że chrześcijaństwo jest religią pacyfistyczną. W jakimś sensie tak. W jakimś sensie tak. Ale kiedy czytamy list do Rzymian, 8 rozdział, to możemy zauważyć, że Bóg wcale nie chce, żebyśmy byli pacyfistami w pewnej dziedzinie życia. W dziedzinie duchowego życia. Nie mamy być pacyfistami. Nie mamy być ludźmi, którzy ogłaszają pokój, pokój wszędzie na świecie. Mamy być świadomi, że my, ludzie wierzący, od momentu naszego nawrócenia jesteśmy zaangażowani w konflikt, w wojnę. Wokół ciebie i w tobie toczy się wojna. Czy tego chcesz, czy nie? Możesz mówić: ja się w to nie angażuję, ja nie jestem taki agresywny i nie chcę być. Ale Bóg chce, żebyś był agresywny. Świętą Bożą agresją, świętym Bożym gniewem. Bóg chce, żebyś był agresywny. W stosunku do kogo? Albo w stosunku do czego? Chce Bóg, żebyś był agresywny i podjął walkę i skończył z pacyfizmem. W stosunku do swojej grzesznej natury. Do stosunku do swojej grzesznej natury. Jesteśmy wezwani do tego, by zabijać. Jeszcze raz to powtórzę. Jesteśmy wezwani do tego, by zabijać. Naprawdę zabijać. Słowo Boże używa tego słowa. Zabijać. I nawet kiedy czytamy Psalm 144:1 lub 18:32-41, Słowo Boże mówi, że nawet do tej walki Bóg sam nas przyucza. Zaprawia do boju nasze ręce. Czyni nas zdolnymi do walki, do przeciwstawiania się naszemu wrogowi i wzywa nas do wojny, do autentycznej wojny. Jesteś wezwany nie do życia w pokoju, ale do życia w wojnie, w stanie wojny, do walki. Jeżeli bowiem będziecie żyć według ciała, z pewnością pomrzecie. Rzymian 8:13. A jeśli mocą ducha będziecie uśmiercać, dosłownie zabijać uczynki ciała, będziecie żyć. Co to znaczy? Co to znaczy dla nas? Zabijaj grzech w sobie. Zabijaj grzech w sobie, żeby grzech nie zabił ciebie. Zabijaj grzech w sobie, żeby grzech nie zabił ciebie. Czy jest tutaj wezwanie do tego, żebyśmy zabijali grzech w innych? Żebyśmy zainteresowali się i tropili grzech w innych ludziach? Nie. W tym słowie jest napisane: stań się tropiącym swój własny grzech. Stań się zabójcą swojego grzechu. Grzech bliźniego zostaw Panu Bogu i On się tym zajmie. Jeśli będzie jawny, wtedy zajmie się tym zbór albo rada zbory. Ale ty zajmij się swoim grzechem, światem, który jest w tobie. Walcz z nim, złap go za twarz. Mógłbym powiedzieć: daj mu kopa, takiego ostrego. Wyrzuć go ze swego życia. Stań się agresywny. Mógłbym powiedzieć: chrześcijaństwo jest dla prawdziwych mężczyzn, ale też i dla prawdziwych kobiet. Jest dla nas wszystkich powołanych do tego, byśmy weszli w stan walki z ludźmi? Nie. Z przyrodą, która nas otacza? Nie. Ze światem, który jest objawem grzechu i to grzechu, który jest w nas. Z tym mamy walczyć. Mamy być święci, ale w takiej świętej furii, w takim świętym gniewie, w takiej świętej zapalczywości, w takiej świętej gorliwości, mógłbym powiedzieć nawet w świętej złości, przeciwko grzechowi, który jest w nas. Ja nie mówię przeciwko nam samym, przeciwko własnemu ciału. Nie chodzi o to, żebyśmy się teraz nacinali, przekłuwali albo coś innego robili. To nie o to chodzi. Nie chodzi o nasze ciało fizyczne. Chodzi o naszą grzeszną naturę. Zabij ją albo ona zabije ciebie. A krzyż, który nosisz codziennie, to jest miejsce, gdzie go, tego starego człowieka przygważdżasz, a potem jeszcze mu pomagasz włócznią, żeby już nie ożył za długo. Ale znowu mamy tendencję, żeby go ożywić. Znowu go trzeba zabić. Znowu zabić. Zabijaj grzech, albo grzech zabije ciebie. O wolności chrześcijańskiej nie powiem, ale powiedziałem na poprzednim turnusie, także gdzieś tam na płytach to na pewno jest. Pamiętaj o twoim powołaniu. Jesteś powołany do armii Bożej. Nie tylko do tego, żeby chodzić w kapciach, w piżamie i siedzieć gdzieś tam w fotelu. Jesteś powołany do tego, żeby się uzbroić, żeby założyć na siebie Bożą pełną zbroję, żeby wziąć miecz do ręki i żeby walczyć i żeby zabijać grzech w samym sobie. Amen.